Fragment czwarty. Wycieczka do Zakopanego.
Perłowy brzask wschodu roztaczał się jasnym półkolem, podciętym sinemi, mglistymi smugami borów, nad którymi wznosiła się wielka piramida zbudowana z chawrania, murania i nowego. Ciemna, fioletowo-błękitna masa góry odcinała się ostro na tle wstającego za nią słońca, pogodnego, ledwie przesłonionego nocnymi oparami. Ze wschodu na zachód kładły się olbrzymie cienie, powietrzne, błękitne, porozrywane jaskrawo świecącymi wierzchowinami lasów, dachami dalekich chałup, połyskującymi jak metal i okrągłymi szczytami pagórków, na których drgała w blaskach słońca obfita, ciężka rosa. Cała dolina zdawała się kobiercem z granatu i zieleni, haftowanym złotem i purpurą. Cicha, jasna i rzeźwa pogoda śmiała się z całego widnokręgu. Jednostajny, ciągły szmer potoków ledwie wstrząsał ciszą poranku. Zza lasów, zza brzeszków wzgórz wznosiły się świecąc w słońcu dymy i wzlatywały prosto ku niebu. Najgęściej skupiały się one tam, gdzie nad potokiem ciemnieje szara dzwonnica kościołka osłonionego zielenią jesionów.
W krzywej, wąskiej uliczce tłoczy się kilka budowli z charakterem miasteczkowym. Szerokie ich fronty obwieszone szyldami. Ogromne trójkąty szczytów powycinane w balkony i galerie.
Dalej, w różnych kierunkach, a głównie ze wschodu na zachód, rozbiegła się wieś długimi szeregami domów. Ku kościeliskom, ku poroninowi, ku hamrom rozsypują się coraz rzadsze chałupy. Kryją się w jarach, za ścianami lasów, w rozdołach potoków, lub występują na brzeszkach i wspinają się na baniasty pagór gubałówki.
Stare chaty ze ścianami brunatnymi z olbrzymich kłód świerkowych, obok świeżej tandety, na prędce, na spekulacją skleconej, obitej deskami, ocienionej dachami podsieni i ganków. Tam znowu stara chałupa, przystosowana do nowych wymagań, z przyczepionymi po bokach izbami, z galeriami wyciętymi we froncie, z dachem skrzywionym i podziurawionym na okna poddaszy.
Wszystko to porozrzucane bezładnie, około dróg krzywych i krętych potoków, otoczone jesionami, oparte o ciemne gałęzie świerków lub stojące w pustym, bezdrożnym polu.
Potoki płyną od gór i staczają się do podnóży gubałówki, obracając po drodze koła kilku małych tartaczków i drżących młynków, których okna zasnute pajęczyną, zapruszone pyłem mącznym, wyglądają jak ślepe, bielmem zaszłe oczy.
Pod kościołem kończy się szosa idąca z Nowego Targu. Tu też jest właściwe ognisko Zakopanego.
Tu stoi szkoła. Gmina, gospoda, restauracyje, szynki i karczmy. Tu w gąszczu drzew kryje się plebania, a niedaleko wznoszą się zabudowania szkoły rzeźbiarskiej i dwór towarzystwa tatrzańskiego.
W niedzielę ulica nabita jak kościół.
Lecz w zwykły dzień tłoczy się tu od wczesnego ranka tłum ludu, ściągającego ze wszystkich bliższych kątów doliny po zarobek.
Czarne, płaskie, szerokie kapelusze zbite w masę wyglądają jak zbiegowisko ruchomych grzybów na białych, wysokich pieńkach. Białe, oblamowane zielonym suknem i brunatne, obwiedzione pąsową taśmą cuchy potrącają się na progach szynków i karczem, suną ulicą, świecą się jaskrawo w słońcu lub giną w mrokach cieni. Wśród nich Pstrzą się pomarańczowe, błękitne i czerwone chusty kobiet. Powiewają ich wielkie różowe płachty.
Na placyku, przed leśniczówką, białe płótna góralskich wozów jaśnieją pod promieniami słońca na tle domów i wznoszących się nad nimi gór, owianych lekkim, drżącym oparem. Tłum furmanów wygląda na drogę, gwarząc, śmiejąc się, puszczając kłęby dymu i polując na podróżnych.
Na boku Żyd z wozem pełnym chleba i kukiełek. Tam znowu inny sprzedaje za wielkie pieniądze marchewki i zwiędłe pietruszki przywiezione z daleka.
Tu rozwieszone na żertkach świecą się czerwonym safianem i zielonym jedwabiem serdaki.
Pod ścianą domu, na długiej ławie, rozpiera się cały szereg górali, rozrzucając białe cuchy i wyciągając zgrabne nogi. Skrzydła kapeluszy rzucają wielkie cienie na ich twarzy. Na piersiach, przypięta do rzemienia, turbki, połyskuje wielka blacha mosiężna. Ręce wsparte na ciupagach, fajka nabita habryką, kurzy się spod nosa.
To przewodnicy!
Cały ten tłum od pierwszego spojrzenia zainteresowuje niezwykłą siłą charakteru.
Co za typy!
Zdaje się, że tu przeszła jakaś nawałnica ludów, ras rozmaitych, zostawiając dotąd odradzające się pierwiastki najróżnorodniejszych odrębności indywidualnych, występujące z całą siłą i czystością swych cech szczególnych, lub też zmieszane w sposób najsprzeczniejszy i najdziwniejszy.
Na tle dwóch krańcowych typów, jednego o wąskiej, długiej twarzy, garbatym nosie, wielkim czole, rysach wykończonych, skórze idealnej i długich czarnych włosach, drugiego o twarzy okrągłej, wydatnych policzkach, płowym włosie i jasnych oczach, na tle tem przesuwa się cała galeryja charakterów ludzkich. Od wykwintnego piękna do karykaturalnej brzydoty.
Tu, potrząsając długimi, czarnymi, ociekłymi masłem włosami, przechodzi prawdziwy apasz amerykański. Spalony od słońca, ze spojrzeniem odważnym i dzikiem, z ustami surowo zaciśniętymi.
Tam, ta sama twarz wyciąga się w garbaty nos owcy. Patrzy sennymi oczyma i kurczy płaczliwie usta.
Tu wygolony markiz wersalski. Z wykwintnym uśmiechem, z ruchami pełnymi eleganckiej powagi, dumny i grzeczny, z pewnym odcieniem pobłażliwości, uchyla kapelusza.
Tam znowu opasły prałat rozmawia z jakimiś figurami drewnianymi gotyckich świętych, które zdaje się, że tylko co zeszły ze średniowiecznego ołtarza.
Tu senny i smutny orzeł z tęsknymi oczami siedzi zadumany obok wesołej i sprytnej twarzy polskiego chłopa, który spod płowego wąsa śmieje się z jakiejś poczwary, na której twarzy zdaje się skupiać złość, wściekłość, zawiść i podejrzliwość całego podhala.
Tam twarz mędrca z ogromnym sklepieniem czaszki, okolona długim, białym włosem, patrzy łagodnie i rozumnie.
Ówdzie ruszają się karykatury mogące ozdabiać rączki lasek i parasoli.
Twarze te rzeźbione są z tą usilnością wydobycia cech indywidualnych, która przypomina dążenia średniowiecznej sztuki. Rzadko tu się spotyka nieokreślone, zamazane komunały bez wyraźnego typu i charakteru.
Jest tak piękne jak balet, zawołał pewien turysta, patrząc na grupę młodych górali, smukłych, zgrabnych, ubranych w białe, wiszące na ramionach cuchy i białe, obcisłe spodnie, znaczone granatowym i czerwonym sznurkiem.
Zgrabność i piękno ruchów polega na ich zgodności z celem, w którym są wykonywane. Ręka podejmująca pióro, jeżeli napręża się i rusza z siłą nieodpowiednią dźwiganemu ciężarowi, robi wrażenie niedołęstwa i niezręczności. Ciało, które opiera się na nogach bez wyraźnego oznaczenia równowagi i akcentowania punktu oporu, zdaje się ociężałym i niezgrabnym.
Górale, mając nadzwyczaj proporcjonalne członki, małe stopy i ręce, odznaczają się przy tym niezwykłą zwinnością, lekkością i dobitnie akcentowaną celowością ruchu. Przymiotów tych nie można kłaść wyłącznie na karb warunków, w jakich żyją. Przy tych samych wpływach zewnętrznych Tyrole, na przykład z okolic Meranu, są ciężcy i niezgrabni. Ręce i nogi ich nie mają nic elastyczności i ruszają się jak drewniane pedały. A przecież i tu, i tam człowiek żyje nad przepaściami, wśród skał pionowych i stromych głazów.
Te same wpływy zewnętrzne w różnym stopniu oddziaływają na różne rasy ludzi.
Szwaby ze Spiża, jak niezdarnie i niezgrabnie chodzą, będąc jednak sąsiadami naszych górali.
Tak, to jest, jeżeli kto chce, piękne jak balet, z dodaniem tylko prawdy, swobody, siły i szczerości, a bez mdłych całusów i umizgów sztucznych do widzów.